Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy. Zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda.
Ja po prostu lubię wsiąść, bo rower to taka wolność, tak jakby, tak, że możesz wsiąść i pojechać gdzie chcesz. Nad morzem jest naprawdę ślicznie, ja tam ze sobą walczyłam po prostu przez długi czas. Mówię, nie zatrzymuj się, nie rób tych zdjęć, jedziesz maraton. Czy ja się nie ścigam, bo... Mówię, bo mnie zazwyczaj, ojej, jak tu ładnie jest, to ja stanę i zrobię zdjęcie. No bo jeśli maraton ma, nie wiem, powiedzmy 400 czy 500 kilometrów, no to wiadomo, że się to jedzie na raz i gdzieś tam się robi przemkę na przystanku na przykład. Jakiś taki dziwny odgłos, to jest, co się dzieje, no w sumie mam rower i mogę uciec. No. Gdzieś tam zawsze jest tak, że ktoś ci pomoże. Jeżeli chcesz przejechać taki ultramaraton, no to musisz przejechać tą setkę po prostu od tak. 50, 100 czy 200, no to nie ma znaczenia, to jest tylko kwestia czasu tak naprawdę, jaki na to poświęcasz. W dobrym towarzystwie można to przejechać na spokojnie po prostu chyba praktycznie każdy. No i ten rower ma przede wszystkim być moją, wiesz, radością i taką odskocznią. Gdzieś tam musisz mieć założenie jakieś na ten maraton, a potem starać się to zrealizować. Mam nadzieję, że dziewczyny się przestaną bać i zaczną jeździć, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa.
Naszym gościem jest dzisiaj Paulina Dąbrowska, która ma na swoim koncie wiele ultramaratonów. Bierze udział w nich, aby zrobić fajną fotkę, zjeść coś dobrego, spotkać nowych ludzi, zobaczyć nowe miejsca. Podzieli się z nami swoimi doświadczeniami, radami i przeżyciami. Zapraszam do rozmowy.
Cześć Patrycja. Dziękuję, że zgodziłaś się na naszą rozmowę w podcaście Damska Łyda. I nie ukrywam, że głównym tematem będą twoje ultramaratony. I powiedz, co w tym roku przejechałaś?
W tym roku byłam w maju na Baltic Bike Challenge oraz jechałam wschód od Pachulskich, natomiast wschodu, że tak powiem, nie przejechałam, ponieważ rower mi się zepsuł po drodze i musiałam niestety się wycofać.
Aha, Baltic ma kilometrów?
700.
700, a wschód miał?
1400.
Na którym kilometrze rower padł?
Znaczy rower padł, że tak powiem, na 10, natomiast dojechałam do 400. Więc nawet połowy nie przejechałam, tak więc ale...
Ale jest 400 zaliczone.
No jest.
To okay. To jeszcze zapytam, zanim przejdziemy do początku. Powiedz, a w tamtym roku jak to wyglądało?
W tamtym roku chyba nic nie jechałam w końcu. Pamiętam. Znaczy, wiesz co, bo ja dużo jeżdżę, że tak powiem, takich wypadów mam na zasadzie, o kurde, zjadłabym rybkę, to podjadę nad morze, tak, z Warszawy, tak, więc tego typu po prostu mam odpały, tak, więc na maratonach muszę się ścigać, tak, a tak to ja wolę sobie gdzieś tam podjechać, o, jak tu ładnie, to ja stanę, zdjęcie zrobię, albo pojechać w jakimś konkretne miejsce, tak.
Aha. Ale powiedz mi, ten rok 2021, czyli ten, w którym teraz pojechałaś Baltic i Wschód, to są twoje początki w takich, no nazwijmy, zorganizowanych zawodach ultramaratonowych?
No nie, bo zaczęłam tak naprawdę od Wisły 1200.
W roku?
Druga edycja, to był 2019.
Aha, chyba tak. To był twój początek.
Znaczy z takich zorganizowanych, tak. Tak, to, że ja wsiadam na rower i gdzieś jadę, to od dawna było,
okay,
że tak powiem.
Rozumiem. To idziemy do początku. Jak to się stało, że zaczęłaś jeździć te ultramaratony? Albo, tak jak powiedziałaś, jak to się stało, że nagle, znaczy może nie nagle, ale jak do tego doszło, że polubiłaś wypady nad morze na rybkę albo inne długie trasy? Czy wcześniej był inny rower, czy... Bo domyślam się, że na gravelu jeździsz.
On the roadem jeżdżę.
Czy ten... Aha, no to czy on był tak jakby pierwszy i tylko ulepszany, powiedzmy, czy gdzieś tam ta ewolucja rowerowa trwała i zaczęła się dużo wcześniej?
Znaczy, rower zawsze mi towarzyszył od dzieciaka. Ja pamiętam, jak tata za mną latał z takim kijem przymocowanym do pelikana bodajże. To był mój pierwszy rower, tak więc rower zawsze gdzieś tam był u mnie. Ja po prostu lubię wsiąść, bo rower to taka wolność, tak jakby, tak, że możesz wsiąść i pojechać gdzie chcesz, choćby na rybkę nad morze. Jeździłam przez wiele lat na takim pseudoguralu. Też mi gdzieś tam towarzyszył, no natomiast też się nie nadawał na jakieś dłuższe trasy i ja nawet nie wiedziałam, że można sobie tak, że istnieje coś takiego jak maraton, tak? Że jest grupa ludzi, którzy siadają na rower, biorą ze sobą jakieś tam rzeczy na przebranie i jadą, nie wiem, 1000 kilometrów w którąś tam stronę albo jakieś pętelki, tak? Tak naprawdę jak ten mój stary góral się popsuł, zaczął się psuć, już stwierdziłam, że to nie ma sensu po prostu inwestować w ten rower więcej pieniędzy, bo on już rdzewiał, on już po prostu zrobił się za mały, tak więc stwierdziłam, że czas na nowy rower. No i kupiłam sobie Unroada. No i tak później zaczęło się gdzieś tam usłyszałam właśnie na Facebooku, czy gdzieś, nie pamiętam nawet gdzie, była taka akcja właśnie, że o, Wisła 1200. 1200 kilometrów. Kurde, ale fajnie, bo ludzie to reagują zazwyczaj tak, że ile tych kilometrów, zwariowałaś? Natomiast jak ja usłyszałam 1200 kilometrów, to mi się oczy zaświeciły. Ja mówię, kurde, chyba znalazłam coś dla siebie. No i chciałam pojechać, spytałam się znajomego, który ze mną jeździł tam na rowerze, czy ze mną pojedzie. Na początku powiedział, że zwariowałam, potem powiedział, że pojedzie, a potem i tak ze mną nie pojechał na tą pierwszą edycję. Pierwszą. Natomiast no po prostu wziął, ja się sama bałam. Wiedziałam, że o Jezu, bo dziewczyna to pojedzie, ja coś tam, ja muszę mieć jakieś wsparcie, a jak mi się coś zepsuje, a tak w ogóle to po nocy, to ja się boję i w ogóle. No i dlatego nie pojechałam pierwszej edycji, ale drugą już stwierdziłam, że nieważne, czy ktoś ze mną pojedzie, czy ktoś ze mną nie pojedzie, ja to jadę. Musiałam sobie dokupić torby, oczywiście, no to są jakieś tam koszta, tak? No bo wiadomo. No ale jak już sobie zakupiłam, że tak powiem, sprzęt, który mi pozwoli gdzieś tam się spakować i pojechać, no to wsiadłam i pojechałam po prostu. I tak to wyglądało mniej więcej.
Z tego co mówisz, to ta droga jest taka, postępowała szybko i krótko do tych decyzji.
Tak jest.
To w takim razie... Co możesz powiedzieć na temat przygotowań techniczno-sprzętowych oraz przygotowania fizycznego? Chociaż z tego, co mówisz, to jest dużo się dzieje tak spontanicznie, ale też z drugiej strony domyślam się, że to nie wyglądało tak, że robiłaś sobie jakieś wycieczki po 10, 20 czy 50 kilometrów i nagle zdecydowałaś się na 1200 czy na 1400.
No, stare kolarskie przysłowie brzmi, żeby jeździć, trzeba jeździć, tak, więc no niestety, to tak nie jest tak, że jak ktoś robi wycieczki po 10-20 kilometrów, to nagle wsiądzie i przejedzie 1000 kilometrów, no bo mu, że tak powiem, tyłek odpadnie, tak. Wiadomo, że to trzeba jakoś tam ten dystans zwiększać, no ale to trzeba lubić, przede wszystkim trzeba chcieć, żeby wsiąść na ten rower i pojechać coś zobaczyć po drodze. Bez względu na to, czy chcesz się ścigać, czy chcesz, nie wiem, zdjęcia porobić, czy po prostu popatrzeć na jakieś widoki. Co miałam powiedzieć jeszcze?
Przygotowanie techniczno-sprzętowe. Jak dbasz o to? Jak przygotowujesz się? Możemy wziąć, wiesz, którykolwiek wyścig, na przykład na Baltik, czy na wschód, bo tutaj na wschodzie to niespodzianka cię dopadła z tym zepsutym rowerem. Mm-hmm. Ale na pewno jakoś sobie go tam przygotowywujesz, jesteś gotowa na to i wiesz, opony takie nie inne, sakwy, torby, odpowiednie jedzenie.
No tak, no rower jest przygotowywany w serwisie, no bo ja nie jestem w stanie, nie umiem tak przede wszystkim zrobić sobie wszystkiego przy rowerze sama, jakieś tam podstawowe rzeczy, tak, jak ustawienie, nie wiem, hamulców czy zmiana dętki, no to wiadomo, to trzeba umieć po drodze gdzieś tam, żeby się nie rozpadło i później, żeby nie dzwonić do kogoś, ej, przyjedź i weź mi zmień dętkę. Natomiast nie, no rower idzie do serwisu przed jakimś takim większym wypadem zawsze. No i robi to profesjonalnie człowiek, który się na tym zna i tyle, tak? No opony wiadomo, że trzeba dobrać takie, jak wiadomo, że jeżeli jedziesz po asfalcie, no to zakładasz sobie opony szosowe, żeby mieć mniejsze opory toczenia i żeby jechać szybciej. A jeżeli zjeżdżasz do lasu czy gdzieś tam na szutry, no to wiadomo, że trzeba już założyć szerszą oponę i trzeba... No po prostu będzie wygodniej, tak? Nie trzeba się będzie męczyć.
Masz, jak zaczynałaś, te pierwsze twoje długie jazdy, niekoniecznie może ultramaratony, mhm. w sensie zawodów, radzisz się kogoś, szukasz informacji na temat właśnie choćby doboru opon, czy innych elementów takich technicznych związanych z rowerem?
Nie, no tak, oczywiście, że to na sam początek to wiadomo, że nikt do końca nie wie. Zresztą do dzisiaj ludzie się ciągle pytają o to, jakie opony sobie wybrać albo jakie, bo tego jest dużo na rynku tak naprawdę. I gdzieś tam można skorzystać na internecie czy na Facebooku jest mnóstwo grup takich, które zawsze pomogą i podpowiedzą, jaką lampkę dobrać, jakie opony, jaki rower, czy jaką torbę na tył, czy nawet jakie gacie założyć. No. Tak więc gdzieś tam zawsze można skorzystać z tego doświadczenia innych ludzi tak naprawdę, no bo nie ma sensu na sobie testować, jeśli nie wiesz, skoro ktoś już to przejechał i ktoś już wie, że takie będą lepsze, a inne będą gorsze, a to się do niczego nie nadaje, a to jest super na przykład.
I w miarę sprawdzają się pomoc doświadczonych osób, czy jednak to swoje doświadczenie, twoje doświadczenie z wypraw jest bardziej owocne i procentuje?
Znaczy wiesz co, no tak naprawdę gdzieś tam korzystam z tego doświadczenia, natomiast wiem też, że niektóre rzeczy mnie się przydały, a komuś innemu się nie przydały. Niektórzy śpią na przystankach, jak jadą maraton, a niektórzy zjeżdżają na jakieś kwatery po drodze znalezione, tak? Niektórzy śpią, nie wiem, w hamakach, a niektórzy w ogóle nie śpią. Niektórym nie przeszkadza zimno, a niektórzy muszą się ubrać w kurtkę przy 10 stopniach w nocy. Tak więc no to też jest indywidualna sprawa, jak kto reaguje. Wiem, że na przykład jak ja jeżdżę z chłopakami dużo, no to chłopcy mają inaczej odbierają temperaturę. Tak, i oni jedą w krótkich spodenkach, a ja już zakładam, że tak powiem, długie spodnie i ciepłą bluzę, bo mnie już zaczyna być za zimno. Tak więc no to wszystko, że tak powiem, wpływa na twój odbiór. Tak jakby.
Rozumiem. Taka kwestia dość pewnie istotna. Jak wygląda odżywianie? Domyślam się, że to też jest kwestia oczywiście doświadczenia i przetestowaniu wielu rzeczy, ale opowiedz, jak się przygotować do tego, żeby powiedzmy Baltik, czyli 700 kilometrów przejechać i po pierwsze nie zabrakło energii i siły, a po drugie, żeby nie było problemów po drodze.
No przede wszystkim musisz mieć ze sobą jakieś przekąski, tak? Jak nie jakieś żelki czy kabanosy, no to jakieś energetyczne batony czy nawet żele energetyczne, no ale to, że tak powiem, jest tylko wspomaganie. Musisz zjeść porządne śniadanie przede wszystkim przed wyjściem z domu czy tam z kwatery. No i gdzieś się po drodze zatrzymać po prostu na obiad. No. Zawsze możesz zabrać kanapki albo zabrać ze sobą jedzenie. Natomiast jeżeli jedziesz sobie na jednodniową wycieczkę, no to wiadomo, że możesz zabrać ze sobą takie rzeczy. Natomiast jeśli jedziesz już maraton, no to stołujesz się, że tak powiem, na mieście.
Ale powiedziałaś dobre śniadanie pożywne, domyślam się. Zrozumiałe to jest dla osób, które faktycznie jeżdżą. I domyślam się, że co najmniej jeden taki konkretny posiłek też, który uzupełnia kalorie, ale zwracasz uwagę na to, żeby to było i smaczne, i odpowiednio zbudowane z węglowodanów czy z tłuszczy.
Wiesz co, tak naprawdę w pewnym momencie, jak już jedziesz, to przejesz wszystko, nie jesteś w stanie uzupełnić bilansu kalorycznego, tak więc po prostu bez względu na to, czy to jest makaron, czy to jest pizza, czy to jest kiełbasa kupiona w sklepie, po prostu to pochłaniasz. To jest na takiej zasadzie, że jeżeli jedziesz gdzieś dalej, no to jednak ten wysiłek jest dosyć duży i no i po prostu to, co masz po drodze, tam się zatrzymujesz i tam jesz. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy zjesz, nie wiem, całą pizzę sam, czy zjesz obiad na obiad schabowego, czy będziesz jeść jakieś wege potrawy, tak? Bo to jest po prostu kwestia tego, co jest dostępne gdzieś tam po drodze. Mnóstwo ludzi, no nie ma wybrzydzania, bo czasem jeżeli jedziesz po śladzie na takim maratonie, no to czasami jest tak, że nie masz, nie wiem, przez kilkadziesiąt kilometrów sklepu, więc musisz mieć w bidonach picie ze sobą i musisz to uzupełniać na bieżąco. Jeżeli wiesz gdzieś tam, że za chwilę, nie wiem, za 10 kilometrów będzie jakiś sklep, no to zjeżdżasz do jakiegoś miasteczka, no to wiadomo, że tam może być otwarte i możesz uzupełnić to, czego ci brakuje po drodze, tak? Bo w sklepie możesz się zaopatrzyć. Albo stacja benzynowa, tak? Już hot dogi na stacji to jest taki posiłek, że tak powiem, który na maratonach sieje bardzo często. Niestety, ale to jeżeli jedziesz, nie wiem, 30 godzin na przykład, no to w pewnym momencie masz sklepy już pozamykane, więc zostają takie rzeczy jak stacje benzynowe, które są całodobowe i tam można po prostu zawsze coś na ciepło zjeść.
Czy na ile i jak dokładnie analizujesz trasę, którą będziesz jechała? No bo tak jak powiedziałeś właśnie, pytanie, ile jest sklepów, ile jest miejsc, w których można zjeść coś ciepłego, barów, nie wiem, restauracji czy czegoś podobnego. Sprawdzasz to, czy na żywioł?
Trochę sprawdzam, mimo wszystko, no bo się nie da pojechać tak, ojej, dobra, to ja pojadę, jak będzie, to będzie, no bo wiadomo, że jak jest na przykład bardzo ciepło, no to tych płynów, które przyjmujesz, musi być odpowiednio więcej. Więc musisz znaleźć co kilkadziesiąt kilometrów sklepy, albo po prostu zabrać to picie ze sobą i je po prostu wieść. Tak więc gdzieś tam trzeba sprawdzić, czy na przykład, nie wiem, na 30 kilometrze, a później na 60 jest sklep, albo może są sklepy co 3 kilometry, to wtedy nie ma żadnego problemu. Natomiast zazwyczaj jedziesz gdzieś tam po jakimś takim terenie, który jest odludny trochę mimo wszystko. Że na Baltiku akurat było tak, że ta pierwsza część maratonu przebiegała przez największe te miasteczka, przez wszystkie miasteczka. Tak więc tam nie było problemów ze sklepami, przynajmniej na początku. Tak więc można było się zaopatrzyć we wszystko, co się tam chciało. Można było zjechać do knajpy, bo poza tymi głównymi bulwarami też gdzieś tam przechodziło. No natomiast później już trzeba było kombinować. Natomiast to gdzieś tam na takich maratonach też zawsze się trafi jakaś osoba, która na przykład robi rozpiskę tych sklepów. Więc zawsze można się tym podeprzeć. Natomiast są ludzie, którzy sprawdzają całą trasę, kilometr po kilometrze, gdzie coś może być, gdzie coś można ewentualnie nawet zobaczyć po drodze, no bo to też nie jest tak, że masz, nie wiem, gęba w licznik i zasuwamy, tylko coś tam po drodze trzeba jeszcze popatrzeć, nie wiem, zatrzymać się, zobaczyć, jak nad morzem jest naprawdę ślicznie. Ja tam ze sobą walczyłam po prostu przez długi czas. Mówię, nie zatrzymuj się, nie rób tych zdjęć, jedziesz maraton. U mnie to tak wyglądało trochę jeszcze.
Powiedz, no bo właśnie mówisz o tym, o oglądaniu, o zdjęciach i czy ta twoja jazda w tych ultramaratonach to jest faktycznie takie mierzenie się, nie wiem, z czasem, z innymi osobami, czyli ściganie, czy raczej to jest po prostu rywalizacja taka wspólna, żeby nie być samemu na trasie, ale podchodzisz do tego, żeby, nie wiem, bo to lubisz po prostu, jedziesz sobie ten dystans, bo ci to sprawia wszystko radość, daje satysfakcję.
No raczej ta druga opcja. Znaczy ja się nie ścigam, bo mówię, bo mnie zazwyczaj, ojej, jak tu ładnie jest, to ja stanę i zrobię zdjęcie. Jestem z tej odnogi jednak mimo wszystko. Mnie tam nie zależy na tym, żeby przyjechać pierwsza czy w pierwszej dziesiątce, no bo ja nie mam szans, no to tam z chłopakami tak naprawdę. Z dziewczynami mogę sobie porywalizować, no ale jak ja podjadę i zobaczę taki widok, że ja się muszę zatrzymać na 10 minut i po prostu chłonąć, że tak powiem, te wszystkie widoki, no to tak naprawdę ja optuję tak, żeby się zmieścić w czasie, żeby dojechać, bo tam jest zazwyczaj są limity czasowe, tak, jakieś tam, no one nie są, zależy jeszcze jaki maraton, nie są jakoś specjalnie wyśrubowane, no ale trzeba te powiedzmy tam 200 km dziennie wykręcić, tak, żeby się zmieścić w limicie czasu. Można szybciej oczywiście, jak ktoś chce, natomiast no, mówię, no ja lubię gdzieś tam zjechać, stanąć, popatrzeć, czy nawet właśnie zjechać i posiłek jakiś zjeść na spokojnie, a nie w biegu na stacji, tak więc no to wszystko gdzieś tam wpływa na to, że jakoś tak, ja się tego ścigania tak naprawdę nie trzymam specjalnie, ja po prostu chcę przejechać w limicie czasu, chcę się zmieścić, fajnie by było, jakby mnie przejechała ostatnia. A jak jest, i co zobaczę po drodze, i jakie zdjęcia zrobię, to moje.
Co zachęca cię najbardziej do tego, żeby wziąć udział w zorganizowanych takich maratonach? Bo jeżeli chodzi faktycznie o tą radość i to, żeby zobaczyć, żeby poczuć, żeby, nie wiem, przejechać się i spełnić jakiś tam cel sam w sobie, będący jazdą, to z jakiegoś powodu wybierasz, prawda, zorganizowane maratony?
Z jednej strony na przykład biorę pod uwagę maraton taki, który idzie po trasie, na której jeszcze nie byłam. Tak naprawdę, no tak naprawdę zjechałam pół Polski, ale pół Polski jeszcze zostało. Tak więc, tak jak jeśli chodzi o Baltik, to właśnie było tak, że w życiu nie byłam w Świnoujściu. Nie, w ogóle nie byłam z tamtej strony ani w Szczecinie, ani w Świnoujściu, w ogóle na Pomorzu Zachodnim nie byłam w ogóle. I mówię, kurczę, jak to jest fajnie, żeby tam w końcu może pojechać i zobaczyć. I przy okazji przejadę całe wybrzeże. To jest w ogóle pomysł, który chciałam zrobić i może zjem rybę w końcu. Na spokojnie. Okazało się, że wcale tej ryby, przez te 700 km nie było nigdzie ryby, bo było pozamykane, jeszcze było przed sezonem. Więc po prostu pojechałam miesiąc później na rybę do Mielna chyba. Bo mówię, bo się ze mnie śmiali, mówię, szybciej, ja mówię, kurde, chcę rybę i po prostu nigdzie nie było, zjechaliśmy do jakiejś knajpy po drodze, do jakiś pan tam stał, coś robił, pytam się, była środa i pytamy się, czy możemy zjeść rybę, pan mówi, zapraszam w piątek, na weekend otwieramy, tak więc tak to wyglądało i po prostu tak mi się przykro zrobiło, że ja nie mogę zjeść tej ryby, a chciałam, jadę całe wybrzeże od granicy do granicy i nigdzie nie było ryby, no. Więc tak jakoś dziwnie. Natomiast no, wybieram na zasadzie takiej, że o kurczę, tam jeszcze nie byłam. To może ja tam pojadę. Poza tym gdzieś tam ci wszyscy ludzie się znają, no bo to też nie jest aż tak popularne, że wszyscy, że to jest jakaś za każdym razem inna grupa ludzi, no bo jednak tych takich świrów, które wsiadają na rower, jadą, nie wiem, ileś tam set kilometrów na raz. No to nie ma aż tak dużo. Tak więc jakaś grupa tam znajomych się zawsze się zbierze. No i po prostu gdzieś tam dla radości, dla przyjemności. Niektórzy się ścigają, niektórzy jadą, żeby właśnie coś zobaczyć po drodze. Tak więc to, no to też zależy, tak, od tego, co kto chce zrobić.
Jakbyś miała powiedzieć o takim elementach najtrudniejszych takiej jazdy, chodzi mi tutaj głównie o obciążenie fizyczne i psychiczne. Jak to wygląda u ciebie? Co jest, z czym jest trudniej walczyć?
Z deszczem. Jeśli pada 3 dni non-stop i to taka ulewa, to no to się odechciewa, przynajmniej mi. No, niektórzy nie lubią zimna, niektórzy nie lubią, nie wiem, gór i podjazdów, jeżdżą po płaskim tylko. No ja mieszkam na Mazowszu, więc ja mam problemy z tymi podjazdami w górach. No natomiast u mnie takim czynnikiem, który mnie zawsze po prostu w jakiś sposób zniechęca, jest jazda w deszczu.
Można by powiedzieć jakby obciążenie fizyczne, bo to gdzieś te niedogodności odbijają się najbardziej na komforcie jazdy, prawda? A co ze snem?
Staram się zawsze gdzieś tam jednak mimo wszystko, znaczy to też zależy od długości maratonu, bo jeśli maraton ma, nie wiem, powiedzmy 400 czy 500 kilometrów, no to wiadomo, że się to jedzie na raz i gdzieś tam się robi drzemkę na przystanku na przykład, no bo nie opłaca się zjechać. Chociaż też można, tak, bo to jednak jest jakaś tam regeneracja, jeżeli zjedziesz, nie wiem, umyjesz się pod prysznicem i pośpisz nawet 2 godziny w jakimś tam łóżku, które jest po prostu dużo wygodniejsze niż niespanie. Natomiast no gdzieś tam się śpi. To też zależy od człowieka, tak? Bo on mówi, niektórzy są w stanie jechać, nie wiem, 40 godzin non-stop i po prostu wracają do domu i odsypiają to. Natomiast no niektórzy po prostu bardziej w komfortowych warunkach, no i musisz po prostu zjechać i, nie wiem, się wykąpać na przykład, tak? Więc szukasz noclegu gdzieś tam na kwaterach. Mnóstwo jest kwater, mnóstwo jest agroturystyk, w jakichś nawet dosyć przystępnych cenach, tak? Więc nie ma z tym problemu po drodze. No tyle.
Opowiedz, jak wyglądał twój sprzęt, czy twój ekwipunek, na przykład na Baltic Bike.
Więc ja mam tak, mam torbę podsiodłową, która ma 15 litrów, czyli taka dosyć spora jest. Mam torbę w ramę, taką szytą na zamówienie specjalnie pod tą moją dziwną konstrukcję ramy. No i mam torbę z przodu jeszcze, takiego Pacmana z workiem na kierownicy, tak. No i mam oprócz tego takie dwa małe paśniki przy kierownicy, no i tyle.
No. Jeśli chodzi... A co tam jest? Opowiedz.
No, co tam jest? Tam jest zazwyczaj, są ciuchy na przebranie, czyli jeżeli jadę, nie wiem, powiedzmy 3 dni, no to zazwyczaj zabieram 2 komplety ze sobą, rzeczy na przebranie. No tak, no przy okazji jeszcze to też zależy, czy jest to lato, czy jest to, nie wiem, trochę chłodniej, tak? Czy jest to na przykład wrzesień czy październik, no to trzeba zabrać ze sobą jednak ciepłą bluzę, długie rzeczy, a ewentualnie właśnie coś na deszcz, bo padać zawsze może. No jakieś rzeczy do spania, no jeżeli jadę dalej, no to jednak wiem, że ja zjadę gdzieś tam na ten maraton, no bo jednak... W moim przypadku jest tak, że ja mówię, wolę pospać i wolę wejść pod ten prysznic i się po prostu przepłukać i rano po prostu pojechać. Nawet jeśli to są 2 godziny snu, tak, to jest zawsze gdzieś tam, przynajmniej w moim przypadku, lepiej jak się jednak wykąpię i zdrzemnę nie na ławce, na przystanku. O.
Jedzie jedzenie,
no ale tego jedzenia też nie zabieram jakoś tak dużo. Ja zabieram, mam zazwyczaj żelki, od których jestem uzależniona niestety. Mam kabanosy zazwyczaj takie suche. To jest taka podstawa w ultra chyba.
A czy picie jest masz specjalne? Czy izotoniki, czy raczej to są takie naturalne soki, woda?
Woda, soki raczej, ja to mówię, no bo tego nie jesteś w stanie zabrać aż tyle ze sobą. Ja dużo piję. Ja mam 3 koszyki na bidon. Nie dorobiłam się plecaka z piciem, natomiast no, mi jest ciężko. Ja nie lubię czegoś wozić na plecach, więc ja muszę mieć wszystko w torbach, więc ja po prostu zjeżdżam do sklepów i uzupełniam to picie w sklepach. No ja mam tak, no ale są niektórzy, którzy potrafią wypić 2 bidony na 300 km. Ja niestety takich bidonów piję kilka po drodze, więc niestety muszę zjeżdżać i kupuję to, co jest w sklepie po prostu. Czasami jest to woda i masz jakieś tam elektrolity, czyli albo jakieś izotoniki w proszku, tak, i to też zabierasz, możesz sobie do wody dodać. No ale po prostu mi się zazwyczaj nie chce i zazwyczaj po prostu kupuję to, co jest w sklepie, to, co mi się tam spodoba aktualnie.
A ze sprzętu takiego technicznego, czyli licznik, pewnie dobre światła, tak, powerbanki.
Tak jest, musi być powerbank, no koniecznie, no bo ja mam lampkę na przód, która jest na akumulatory, którą mogę ładować przy okazji w trakcie używania. To jest dla mnie dosyć istotne, że są lepsze lampki i droższe lampki, natomiast nie dość, że mogę sobie wymienić akumulator, to mogę ją ładować w trakcie jechania, że tak powiem, po nocy. Tak więc mam z przodu dosyć dobrą lampkę, ale też to nie jest jakiś tam pierwszej klasy i ten, natomiast no, najbardziej mi zależało na tym, żeby ta lampka była, można było ją właśnie ładować w trakcie jazdy. No i z tyłu wiadomo, czerwone światełka, których mam chyba 6.
A czołówkę?
Wiesz co, zabieram czołówkę ze sobą, jeżeli wiem, że gdzieś będę jechała po lesie. Natomiast bardzo rzadko jej używam, ponieważ zazwyczaj mi wystarczają światełka, które mam na kierownicy z przodu, bo mam dwa, mam jedno właśnie to ładowane w trakcie jazdy i drugą mam taką lampkę, która jest z zewnętrznym akumulatorem, która ma tam chyba 1200 lumenów, no natomiast ją niestety już trzeba ładować, że tak powiem, do prądu na jakiejś kwaterze. No ale to wszystko daje, no też ta noc też nie trwa 15 godzin, tylko tak naprawdę 3-4, tak więc to daje radę gdzieś tam świecić. No.
A skoro jesteśmy już w nocy i na przykład w lesie, to powiedz mi, jak to wygląda? Boisz się? Są jakieś obawy? Przyzwyczaiłaś się? Zaczepiasz się za koło czyjeś?
Nie, jest to o dziwo, bo ja na początku myślałam, że ja się będę bała tego lasu, tej nocy, no bo jednak dziewczyna sama w lesie po nocy gdzieś tam, jak jadą ludzie, to jest zawsze jakoś tak raźniej, tak? Wiadomo, że to światełko, które widzisz z przodu albo z tyłu, to wiesz, że ktoś jedzie z tego ten maraton i będzie fajnie tam, tak? Zawsze można z kimś zamienić słowo albo dwa, albo po prostu razem jechać. Natomiast jest to taki specyficzny klimat, który w pewnym momencie mówię, kurczę, w ogóle mi to nie przeszkadza tak naprawdę, ja jestem sama gdzieś tam w ogóle na jakimś odludziu i w ogóle się nie boję, mam te swoje światełka, chociaż czasami jest tak, że jak na przykład nie wiem, jakaś sowa zahuka czy jakiś taki dziwny odgłos, to jest, o Jezu, co się dzieje, no ale w sumie mam rower i mogę uciec, no. Tak naprawdę, chociaż raz się przestraszyłam i miałam bardzo, bardzo, bardzo dużą chęć zawrócić. Mówię, dalej nie jadę, teraz na wschodzie, jak zjechałam gdzieś tam z asfaltu w bok i była tabliczka, uwaga, niedźwiedź w Bieszczadach, że to ja nie jadę w ogóle tam, ja się boję, bo jechałam gdzieś tam na końcu, bo już ten rower miałam, że tak powiem, zepsuty i mówię, stanęłam przy tej tabliczce, uwaga, niedźwiedź, i mówię, nie jadę dalej, dobra, to ja wracam do domu w ogóle, dajcie mi święty spokój, ja po prostu nie, tak, ja się boję misiów, ja nie wiem, gdzie mam, co bym z tym misiem zrobić, i mówię, jak ja go spotkam, to ja po prostu zawracam i już dalej nigdzie nie jadę. To by taki moment, ludzi się nie boję, bo ludzi, tak naprawdę ludzi nie ma po nocy, nikt się tam nie kręci i ludzie nie stanowią zagrożenia, natomiast no mówię, taki miś to trochę mnie jednak przestraszył. No ale nie spotkałam żadnego misia, tak więc pojechałam dalej, ale tam strach był, no tak naprawdę. Nie, żadnej historii nieprzyjemnej miałam, raz mnie psy goniły, ale to było w dzień i to na jakiejś wiosce tak naprawdę. No ale, że tak powiem, poszczekały sobie trochę, odprowadziły mnie kilkaset metrów i tyle. Tak naprawdę żadnych nieprzyjemności nie miałam nigdy, a trochę już jeżdżę. No natomiast najgorzej jest to, jak chcesz zostawić rower i gdzieś tam wejść do sklepu, to jest dla mnie problem, ale to już jest problem, że tak powiem, z ludźmi, tak, no też nigdy nie wiem, czy ten rower tam zostanie na chwilę na przykład, czy komuś się nie spodoba i ktoś nie postanowi jednak go zabrać ze sobą, no. Ale no mówię, ze zwierzętami, z lasem nie mam żadnych problemów. No.
Idziesz jak burza przez nie.
No staram się.
A domyślam się, że podczas takich kilku dni na pewno zdarzają się takie chwile czy godziny trudniejsze, gdzie tam jest jakieś takie obciążenie, nie wiem, łączy się może jakiś ból z niewyspaniem, może z głodem. Jak radzisz sobie w takich, nie wiem, ekstremalnie trudnych sytuacjach, ale takich ekstremalnie trudnych, które dzieją się w głowie najczęściej, bo jest ciężko, albo jakieś zniechęcenie cię dopada, masz jakieś sposoby na to?
Zazwyczaj staram się wtedy gdzieś tam z kimś jechać wspólnie, no bo jednak tych ludzi na trasie się mija mnóstwo, tak? No, jeśli startuję w maratonie, nie wiem, 400 osób, no to zawsze kogoś spotkasz. To nie jest tak, że jedziesz sama i po prostu nikogo tam więcej nie ma, tylko zawsze ktoś tam jest i ci ludzie są zazwyczaj naprawdę sympatycznie nastawieni i każdy ci pomoże. No mówię, ja złapałam na Baltiku dętkę gdzieś tam w lesie, zatrzymało się chyba czterech panów. O, my ci wymienimy dętkę. Ja umiem, bo tam sobie daj, wymienimy ci dętkę. I ja po prostu sobie usiadłam i oni mi wymienili tą dętkę i każdy pojechał dalej. Ja nawet ich o to nie prosiłam, tak więc gdzieś tam zawsze jest tak, że ktoś ci pomoże. Ewentualnie zawsze możesz stanąć i zadzwonić, nie wiem, do znajomych, który gdzieś tam siedzi na telefonie i jest w stanie ci po prostu, że tak powiem, dodać energii i rusz tyłek i po prostu jeść, no pozostało ci jeszcze, nie wiem, 300 kilometrów, a ty co, poddasz się teraz? No, tak więc bywa i tak, że trzeba się wesprzeć i do kogoś zadzwonić i po prostu, no, poskarżyć się.
A, czyli bywają takie chwile, ale to krótkie i po prostu trzeba przejść dalej do przodu.
No tak, no to wiadomo, no jeżeli wiesz, no jeżeli masz kryzys, no to każdy ma kryzys w pewnym momencie, bo to nie jest tak, że ojej, to wsiadasz na rower i w ogóle świetnie i radośnie i sobie jedziesz od startu do mety i w ogóle jest fantastycznie, no bo wiadomo, że to jest niewyspanie, że to jest coś takiego, że nie dasz rady po prostu przejeść tego, co wyjedziesz. Tak więc, no i zmęczenie oczywiście, że tak, no bo to przejechałeś, nie wiem, 600 kilometrów i no, kolana cię bolą, tyłek już odpada, no niestety, to są takie rzeczy, które no się zdarzają, że tak powiem, nawet zawsze się zdarzają, no.
Jak wygląda twój taki rok, żeby dziewczyny, które będą słuchały, czy kobiety, i chciałyby spróbować, jak wygląda taki twój sezon rowerowy, jak dużo to jest kilometrów, ile przejeżdżasz, jak często jeździsz?
Znaczy, no ja nie mam samochodu, więc ja jeżdżę na rowerze do pracy, ja jeżdżę na rowerze dla przyjemności, tak więc to nie jest tak, że ja na tym rowerze jeżdżę praktycznie codziennie. Tak naprawdę, chyba że mi się po prostu nie chce wsiąść na rower, tak jak było na przykład w niedzielę, że umówiłam się na jakieś tam ustawkę rowerową i wstałam rano o 6, wstałam, ogarnęłam się, po czym stwierdziłam, że nie chce mi się, że jestem zmęczona i po prostu nie mam ochoty. I poszłam spać z powrotem. No tak bywa czasami, no, natomiast no, ten rower mi, to, że tak powiem, towarzyszy praktycznie codziennie, tak? Czy ja nawet, czy bez względu na to, czy pojadę do sklepu, nie wiem, 2 kilometry w jedną stronę i 2 kilometry w drugą, czy jadę, nie wiem, 100 kilometrów, czy jadę 300 nad morze na przykład. No czasami jest tak, że mam ochotę po prostu rzucić ten rower i na niego nie patrzeć przez tydzień na przykład. Natomiast no, on mi gdzieś tam towarzyszy jako codzienny przedmiot tak naprawdę. No mówię, no bo ja do pracy dojeżdżam rowerem też.
Jeżeli nie masz wyścigu, żeby no, jakby tak zobrazować to cyframi, jeżeli nie masz ultramaratonu, zawodów, czy jakiegoś nie zdecydujesz się na coś większego ze znajomymi, to jakie to są ilości kilometrów w miesiącu, tak plus minus?
Rocznie mi wychodzi około, nie wiem, 7-8 tysięcy kilometrów. tak mniej więcej, no. Bywają lepsze lata, bywają gorsze. No mówię, no bo ja też nie patrzę na te kilometry na zasadzie, że ja muszę jakiś tam plan kilometrowy przejechać, tylko po prostu jadę jak mi się chce. Zazwyczaj mi się chce, no ale bywa tak, że mi się nie chce również. To nie, to też nie jest tak, że znaczy, jeśli chodzi o maratony, to kiedyś mój kolega tak powiedział, że żeby jeździć, trzeba jeździć, to jest jedno, a drugie to jest, jeżeli chcesz przejechać taki ultramaraton, no to musisz przejechać tą setkę po prostu od tak. Że nawet jak się ktoś cię obudzi w środku nocy i każe ci jechać setkę, to ty się pytasz w którą stronę, a nie pukasz się w głowę, tak, na tej zasadzie. Ktoś mi kiedyś tak podsumował, że to na tym to właśnie polega, że ten dystans to nie jest coś takiego, że o Jezu, ja 50 kilometrów przejadę i to już jest jakiś tam limit, tak? Bo tak naprawdę to, czy jedziesz, nie wiem, 50, 100 czy 200, no to nie ma znaczenia, to jest tylko kwestia czasu tak naprawdę, jaki na to poświęcasz. No bo to nie jest jakaś magiczna granica, tak? To jest naprawdę w dobrym towarzystwie można to przejechać na spokojnie po prostu chyba praktycznie każdy. No tylko trzeba zabrać ze sobą picie, jedzenie, wiadomo. Robić jakieś tam przerwy, jeżeli nie masz jakiejś tam kondycji. To nie jest problem, tylko trzeba spróbować, trzeba chcieć.
Czyli z tego, co odczytuję, jak mówisz, to ta jazda dla ciebie jest głównie radością niesamowitą. I takim bardzo lekkim i luźnym podejściem, bez jakichś cyferek, bez jakiegoś spinania. I wtedy, kiedy masz ochotę i fajni znajomi i po prostu się jedzie.
Dokładnie tak, no bo jeżeli rower przestanie mi sprawiać przyjemność, to ja po prostu chyba go odstawię, no bo to nie o to chodzi, tak? Ja nie jestem zawodowcem, pewnie nigdy nie będę. No i ten rower ma przede wszystkim być moją, wiesz, radością i taką odskocznią, że ja wsiadam na rower, nie wiem, jadę sobie pomyśleć, czy popatrzeć, czy po prostu sobie pokręcić, bo to gdzieś tam fajnie robi na głowę, że możesz sobie naprawdę, wiesz, odkurzyć wszystkie problemy i jest dobrze, tak? Rower pomaga bardzo na psychikę, że tak powiem. No.
A powiedz, jeździsz cały rok, czy zima jednak jest troszeczkę taka, powiedzmy, do pracy, czy gdzieś tam do sklepu, czy jeżeli tylko nie ma śniegu, to jednak nawet i tam w grudniu czy w styczniu zbieracie się?
Jeżdżę cały rok, natomiast no wiadomo, że jeżeli tego śniegu jest gdzieś tam, no wiadomo, że przy, nie wiem, przy minus 15, minus 20, bo takie temperatury też bywają, no to nie pojadę, nie wiem, 300 kilometrów gdzieś tam sobie, no bo jest za zimno trochę, dla mnie przynajmniej, tak, no przecież ludzie jeżdżą. No ale, no nie wiem, 50 kilometrów to już jest, że tak powiem, wyczyn przy takich temperaturach mimo wszystko. Ale do lasu zawsze można gdzieś tam pojechać na wycieczkę, nie wiem, 20-30 kilometrów zrobić, no. Nie zamarznie się.
Jak przygotowujesz, znaczy powiedziałeś, że w serwisie tam ten rower, prawda? Ale żeby ten twój komfort był podczas czy maratonu, czy podczas, nie wiem, weekendowej setki, czy dwóch stówek odpowiedni, to na co zwróciłaś, teraz takie pytanie techniczne, na co zwróciłaś uwagę w doborze roweru? Co tam zdałaś się na innych, testowałaś, próbowałaś, wymieniałaś już pewne elementy? Jaki jest ten wzór twój na ten idealny rower, który, no trzeba powiedzieć, że jeżeli lecisz Baltic 700, czy decydujesz się na wschód, czy coś równie długiego, czy tą Wisłę przejechałaś, to na pewno ma znaczenie jakby pozycja, ma znaczenie siodełko.
No niestety siodełko to jest dosyć indywidualna sprawa, niestety każdy z nas ma inny tyłek. Dobrze dobrane siodełko to jest podstawa przede wszystkim, bo tak jakim rowerem jedziesz, to jest sprawa drugorzędna, tak? To nie musi być rower, nie wiem, za za 20 tysięcy, tak, czy 10 tysięcy, bo za 5 tysięcy też sobie taki rower kupisz, tak, no wiadomo, że on musi być przede wszystkim wygodny, a dziewczyny mają jeszcze tak, że ten rower musi być ładny przede wszystkim, musi ci się podobać, bo dużo lepiej pojedziesz na rowerze, który ci się podoba, niż na rowerze, który ci się nie podoba, bo nie chcesz na niego wsiadać po prostu, jeżeli ci się nie podoba. Więc musisz dobrać rower, który przede wszystkim będzie ci odpowiadał. Tak? A już takie kwestie techniczne, no to są już rzeczami. On musi być dobrany do twojego wzrostu, tak? Przede wszystkim. Siodełko, no to siodełko, to są teraz takie miejsca, gdzie możesz sobie zrobić bike fitting i dobrać to siodełko do rozstawu kości. Ja nie byłam, natomiast ja to gdzieś tam większość rzeczy na czuja robiłam i dobrze mi wyszło, no ale, że tak powiem, nie wiem, przez przypadek zupełnie kupiłam sobie tego Anyroada, znaczy on mi się podobał, dlatego go kupiłam przede wszystkim. No i przejechał już naprawdę mnóstwo kilometrów. No i mi jest po prostu na nim wygodnie, tak? Wszystko mi pasuje, wszystko jest, że tak powiem, dobrane tak, że nie sprawia mi problemów. O, tak. No, tak więc.
A co może boleć, bo domyślam się, że najbardziej pewnie pupa, ale. Nie wiem, po 500 kilometrach czy po 400 jest tak, że to wszystko boli, mniej lub bardziej. Czy jednak na przykład, nie wiem, pupa, kręgosłup, jakieś tam kości jedne czy drugie są na tyle obciążone, że dobrze by było je sobie wcześniej wyćwiczyć jakoś?
Wiadomo, że to trzeba troszeczkę jednak popracować nad tym, żeby, no żeby wsiąść na rower i przejechać 500 kilometrów, to też nie jest taki hop-siup, tak? No bo wiadomo, że po pierwsze trzeba pojeździć, po drugie trzeba ten rower ustawić pod siebie, nie wiem, wysokość siodełka, nachylenie, nie wiem, kierownicy, mostek, żeby to wszystko było na odległość dobre, tak? Żeby to wszystko pasowało do osoby, która jeździ. Bo to jest tak, jeżeli będziesz miał, nie wiem, za mały rower, no to nie wiem, będą cię bolały kolana, albo będziesz obcierać stopami o opony na przykład przy skręcie, tak? No wiadomo, że to wszystko ma jakiś tam wpływ. Dlatego jeśli ktoś nie wie, co sobie dobrać, to polecam taki bike fitting. No niestety to są koszta. Natomiast no zazwyczaj to pomaga. Pomaga w tym, żeby bolało jak najmniej. Wiadomo, że jak się pojedzie daleko, no to zawsze, nie wiem, tyłek można sobie obtłuc. Mogą cię boleć nadgarstki na przykład od złej pozycji albo kręgosłup, jak jesteś, nie wiem, za bardzo wygięty. Albo no mnóstwo rzeczy, tak? Niektórych bolą kolana. To też jest kwestia dobrania na przykład, nie wiem, bloków porządnie ustawienia w butach, żeby coś tam nie dobrze działało, tak. No.
Opowiedz, Patrycja, bo nie ukrywam, że mnie ciekawi i myślę, że osoby, które będą słuchały również, opowiedz taki jeden dzień w trakcie takiego ultramaratonu, bo no powiedziałaś 2-3 godziny śpimy, ale na przykład o której wstajesz, jak to wygląda u Ciebie? Ja wiem, że to jest indywidualne i każdy inaczej, bo tak jak powiedziałaś ze spaniem, jeden leci, jeden na przystanku, jeden sobie szuka kwatery, prawda? Ale opowiedz, jak to było w Twoim przypadku, taki jeden dzień wyjęty gdzieś tam, wstajesz, śniadanko, nie wiem, przegląd roweru, jak to wygląda?
No to też zależy, który to jest dzień na przykład, bo jeżeli masz, zacznijmy na przykład od startu, tak, że startujesz, masz godzinę startu teraz, jak jest jeszcze w okazji, na maratonach jest zazwyczaj tak, że masz start wspólny, natomiast przez pandemię niestety zrobiło się tak, że masz godzinę startu, co ileś tam minut, tak, każdy startuje indywidualnie i ten czas jest później liczony po prostu od godziny, od której godziny startujesz. Tak więc masz, powiedzmy, nie wiem, 7 rano, możesz sobie wybrać, bo możesz wystartować o 10, co zależy, co kto lubi. Więc na przykład powiedzmy, że startujesz o 8 rano. No i po prostu jedziesz, tak? No wiadomo, że musisz zjeść wcześniej jakieś śniadanie, że musisz znaleźć sobie nocleg, no bo zazwyczaj ten start nie jest pod domem, tylko gdzieś tam. No i wsiadasz na rower i jedziesz. Jedziesz, 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 jedziesz do momentu, kiedy się nie zatrzymasz. No taka jest prawda, bo zobaczysz coś po drodze. Możesz się zatrzymać na posiłek, czy możesz się zatrzymać na, nie wiem, na nocleg, o której tam, bo niektórzy na przykład nie lubią jeździć po zmroku, więc próbują jechać jak najszybciej w ciągu dnia, żeby dojechać do jakiejś kwatery, którą sobie tam gdzieś znaleźli. Nie wiem, szybki prysznic, kolacja i spać. I wstają na przykład o 4 nad ranem, żeby lecieć dalej. Są tacy, którzy, wiesz, no jeżeli na przykład pierwszego dnia, to możesz sobie pozwolić na jakieś tam krótkie spanie. Natomiast no, im dłużej jedziesz, tym, że tak powiem, ten czas na regenerację się wydłuża. Tak, czyli na przykład jestem już tak zmęczony, że próbuję, że dobra, to ja pośpię teraz nie do tej 5, tylko na przykład do 7, tak, i wstanę później. No niestety tak to wygląda, że w pewnym momencie trzeba po prostu odpocząć i złapać tego snu jak najwięcej.
A czy masz taką zasadę, że jak jedziesz, to jakby starasz się, czy pilnujesz sobie, żeby, nie wiem, co 50-60 km 5-10 minut odpoczynku zrobić, czy to wszystko jest spontaniczne?
Gdzieś tam jest spontaniczne, natomiast próbuję też gdzieś tam na przykład po iluś tam kilometrach zrobić postój taki, żeby na przykład właśnie, nie wiem, rozprostować nogi, tak? Albo żeby stanąć na chwilę, żeby, nie wiem, usiąść czy odpocząć, tak? Żeby robić jakieś takie postoje, nie wiem, w celu, nie tak, żeby stanąć i zrobić zdjęcie, tylko żeby na przykład odpocząć, albo żeby pochodzić, albo żeby coś zjeść. No bo to generalnie chodzi o to, że tam jednak mimo wszystko trzeba jechać, no przede wszystkim. Możesz sobie robić postoje, możesz sobie, jest pełna dowolność, tak? Jak masz ochotę, to ważne, żebyś przejechał tam, nie wiem, taki czas, ilość kilometrów, ile sobie założyłeś, no bo zazwyczaj ktoś sobie zakłada, że na przykład, nie wiem, jedzie, mam maraton i jadę, powiedzmy, nie wiem, 250 kilometrów na dzień, albo jadę 100 kilometrów na dzień i następnego dnia na przykład gonię, tak, no bo wiadomo, że każdy chce się zmieścić w tym limicie czasu, tak, nie każdy będzie próbował wygrać, tylko gdzieś tam po prostu w miarę swoich możliwości, bo to nie chodzi o to, że każdy musi być pierwszy, no bo nie ma takiej możliwości, żeby każdy był pierwszy. No natomiast mówię, jakieś tam założenia, że na przykład dzisiaj jadę, nie wiem, powiedzmy właśnie 200 kilometrów i na przykład szukam w ciągu dnia noclegu za te 200 kilometrów mniej więcej, tak? Bo to też gdzieś tam trzeba rozplanować po drodze, bo to też nie jest tak, że ojej, dobra, sobie pojadę i na przykład o 22 zaczynam szukać noclegu i wszystko jest pozajmowane już. Tak więc no to wygląda tak, że jednak musisz gdzieś tam na maratonie coś zaplanować, a przynajmniej jakiś taki wstępny plan planu zrobić, bo to wiadomo, że inaczej ci wyjdzie po drodze, no ale trzymasz się jakichś tam założeń takich, które ci pozwolą gdzieś tam jechać i możesz sobie zrobić 10 przerw, możesz sobie zrobić jedną przerwę, możesz sobie zrobić, nie wiem, 3 przerwy w ciągu dnia, ale masz jakiś tam plan, żeby dojechać tu i tu i tam szukać noclegu na przykład, albo po prostu, nie wiem, tutaj sobie odpocznę 2 godziny na przystanku i pojadę dalej, tak, bo jest na przykład fajnie i dobrze się czuję i mogę jechać, nie wiem, 30 godzinę na przykład. Tak więc no, tak to wygląda, że po prostu gdzieś tam musisz mieć założenie jakieś na ten maraton, jakiś tam plan, a potem starać się to zrealizować. Wiadomo, że to nie zawsze wychodzi, natomiast no, założenie musi być, tak? No bo inaczej się nie da po prostu.
Spośród tych maratonów, które przejechałaś, jakie spotkały cię największe takie niespodzianki? Było coś takiego? działy się rzeczy takie, które byłaś mocno zaskoczona albo nie przewidziałaś do końca i one gdzieś tam się pojawiły i musiałaś z nimi powalczyć. Znaczy, ja tu mówię o miłym zaskoczeniu lub niemiłym. Bo domyślam się, że im więcej przejedziesz, tym więcej tego doświadczenia i tych rzeczy się mniej dzieje. Ale na początku.
Znaczy, na początku bardzo byłam zaskoczona klimatem na takich maratonach, że wszyscy są na siebie bardzo, bardzo sympatyczni, bardzo, bardzo mili. I to nie jest tak, że oj, rywalizacja, że każdy sobie jedzie i w ogóle nikt na nikogo nie zwraca uwagi, tylko po prostu każdy się tam gdzieś tam o siebie troszczy, czy wiesz, zatrzymują się ludzie, pytają się, czy wszystko w porządku, czy czemu stoisz, czy wszystko okej, okay, czy ci coś nie pomóc, czy dobrze się czujesz. W ogóle to było dla mnie takie bardzo, bardzo fajne zaskoczenie, że ja w ogóle wiesz, jeżeli jechałam na przykład Wisłę, no to tam na 400 osób startowało chyba 23 kobiety. No to każdy tam, mówię, podjeżdżam do jakiejś grupki ludzi, która tam stoi, oni do mnie, cześć Patrycja. Mówię, kurczę, ja was znam? Naprawdę, ja byłam tak zdziwiona, że podjechali faceci, oni sobie patrzyli, kto startuje, tak? Wiadomo, no wiadomo, że jak są 23 kobiety, no to wiadomo, że je tam będą sprawdzać, tak? Kto to jednak jedzie, tak? No więc ja mówię, podjeżdżam do jakiejś grupy ludzi, którzy tam stoi i oni do mnie, cześć Patrycja. Mówię, kurczę, w ogóle nie wiem, kto to jest, czemu oni w ogóle do mnie coś mówią, w ogóle o co chodzi. Naprawdę byłam w pewnym momencie tak zaskoczona, a teraz to już normalnie, jak ktoś tam krzyczy do mnie, cześć Patrycja, no, na jakimś maratonie, to tylko odmachuję i nie martwię się tym, czy ja go powinnam znać, kto to jest, Boże, i w ogóle dlaczego. No ale to było takie jedno z takich dziwnych rzeczy, które mnie na samym początku spotkały i teraz już tego. Już nawet się na to, na, nawet się na to nie zastanawiam, tylko po prostu mówię cześć, jak masz na imię na przykład. Na tej zasadzie, no bo było mi głupio się spytać, skąd oni mnie znają w ogóle na początku. No.
Czyli raczej miłe zaskoczenie
Raczej
są.
miłe, tak, że to jednak ci ludzie się tam wspierają i to nie ma tak, że ja pojadę sama i tam zostanę po prostu jak ten kołek, tak? No.
Tym bardziej zwracają uwagę na te perełki.
Tak jest, no bo on mówi, jest nas mimo wszystko mało. Mam nadzieję, że dziewczyny się przestaną bać i zaczną jeździć, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. No.
No, to fajne słowa teraz powiedziałaś, bo właśnie po to między innymi ten podcast powstaje, żeby dziewczyny się przełamywały i wiedziały, że to się da po prostu zrobić. Trzeba wsiąść, jechać.
No dokładnie, tak. I nie muszą się bać. Natomiast wiesz, zawsze jest raźniej, jak jedziesz z kimś. Natomiast z jednej strony jest raźniej, a z drugiej strony jest tak, żeby dostosować się, wiesz, do drugiego człowieka, który ma inaczej jeździ, z inną prędkością swoją, z innym tempem, tak? Że ktoś na przykład, nie wiem, jeździ dużo szybciej. A ty jeździsz wolniej i się męczycie ze sobą, tak? Więc z jednej strony fajnie jest mieć kogoś, z kim się jedzie, a z drugiej strony, żeby dobrać kogoś, z kim się dobrze jeździ, to też jest problem, tak? Bo mówię, zazwyczaj jest to jednak tak, że to jest indywidualna jazda. Mimo wszystko, że każdy jedzie sam, ewentualnie umawiasz się na przykład z osobą, z którą jedziesz, że na przykład, nie wiem, spotykacie się, ja jadę przodem i poczekam na ciebie, nie wiem, na 60. kilometrze na przykład pod sklepem. Czy coś takiego, bo mówię, bo dobranie kogoś kto jedzie twoim tempem i tak jak ty mniej więcej, no to jest dosyć duży problem mimo wszystko. Bo każdy jedzie jakimś tam własnym sumptem, no.
Faktycznie to, co mówisz, to wiele, wiele dziewczyn powtarzało również, że jakby gdzieś tam do pary maksymalnie jedną, dwie osoby dobiera się, żeby właśnie dla każdego była to przyjemność, żeby się ktoś nie męczył, bo musi naginać, albo
Tak
żeby znowu za
jest,
wolno.
dokładnie tak. Dokładnie tak.
Patrycja, na koniec pytanko, powiedz mi, co w przyszłym sezonie?
Właśnie się ruszyły się zapisy, natomiast ja jeszcze nie podjęłam decyzji, co jadę. Może pojadę ten wschód w końcu, żeby mi tak nie zalegał, że go tam że go tam zostawiłam. Mam w planach pojechać Mazowiecki Gravel jeszcze. To jechałam też w zeszłym roku, ale też padał deszcz i też zrezygnowałam, bo mówię, deszcz to jest moja taka pięta Achillesa, z tego wychodzi. Może to jest kwestia po prostu dokupienia ciuchów, które mi nie przemokną. Tak, bo ponieważ na wschodzie jechałam w worku na śmieci na przykład. Tak. No ale niestety przemoczone było wszystko i się nie dało. To był ten pod koniec sierpnia był ten maraton i po prostu tam się działy straszne rzeczy, jeśli chodzi o pogodę. No i niestety to są rzeczy, które na mnie kiepsko wpływają, ten deszcz jednak. No.
Czyli te decyzje jeszcze, co pojedziesz jeszcze przed tobą, ta cała ekscytacja, bo domyślam się, że tak to wygląda.
Znaczy to też jest kwestia zapisów, bo wiesz co, no tych maratonów się w tej chwili narobiło troszeczkę dużo. Tak więc jest w czym wybierać, każdy coś tam dla siebie znajdzie i są dłuższe, i są krótsze, i są takie, które nie wiem, i szosowe, i bardziej terenowe. Tak więc każdy coś tam dla siebie może znaleźć na swoje możliwości. Mówię, no tak jak na przykład teraz będzie ten Mazowiecki Gravel, tak? I na przykład są dystanse na 500 i jest na 200. Czyli 200 to są takie, że jednodniowe, tak? Że tak naprawdę możesz sobie wskoczyć na rower, pojechać i wieczorem jeszcze tak na upartego, nie wiem, spędzić czas z rodziną na przykład. Tak więc no, są jakieś takie różne rzeczy, które można tam dla siebie wynaleźć i wcale nie trzeba jechać jakiegoś ultra dystansu tak naprawdę. No ale polecam, jakby co.
Dzięki. Znaczy ja mam nadzieję, że ta rozmowa zachęci dziewczyny przede wszystkim do spróbowania, właśnie tak jak nawet mówisz, takiej 200, prawda, na jeden dzień. Gdzieś tam rano i
tak
do
jest,
wieczora
dojechać.
Tak jest,
no bo to też nie każdy się może porwać od razu na jakiś dłuższy dystans typu ultra, tak? No bo to do tego się jednak trzeba troszeczkę przygotować fizycznie mimo wszystko. No bo to nie jest tak, że ktoś przejedzie i jeździ, nie wiem, największy dystans jaki przejechał to jest, nie wiem, 60 km i nagle wsiądzie i pojedzie, nie wiem, 1000 km. No bo to się zamęczy coś, nie wiem, no. Trzeba zacząć od czegoś mniejszego, tak samo jak w bieganiu maratony, tak? Nie każdy od razu biegnie te 42 km, tylko najpierw robi, nie wiem, jakieś mniejsze pętelki w okolicy, tak? Najpierw biegnę 10 km, później 20, później dopiero 50, no. Tak samo jest z rowerem, no. Tak więc trzeba po prostu zacząć od czegoś, trzeba chcieć i tyle, i jechać.
No właśnie, to i jechać, dziewczyny. Przekonajcie się do tego. Dziękuję, Patrycja, serdecznie za rozmowę. Dziękuję za podzielenie się twoimi doświadczeniami. Fajnie by było jeszcze w przyszłości z tobą porozmawiać, jak sobie pojedziesz na przykład ten wschód i czy te niedźwiedzie tam spotkasz, czy nie jednak.
Mam nadzieję, że nie. Ja bardzo, bardzo, bardzo bym chciała zobaczyć niedźwiedzia na żywo, naprawdę. Natomiast nie w trakcie maratonu, bo ja się po prostu boję, no. I tyle.
To może będzie okazja porozmawiać. Dzięki śliczne. No i życzymy udanych, szczęśliwych tych ultramaratonów i nie tylko, i tych weekendowych przejażdżek.
Dzięki wielkie, pozdrawiam.
Dzisiaj tylko krótka zapowiedź rozmowy w podcaście Damska Łyda z utytułowaną i wyjątkową polską kolarką Martą Lach. Całość będzie dostępna w Mikołajki 6 grudnia. Będzie to opowieść o kolarskim życiu w rodzinnym domu z braćmi i rodzicami, o treningach, o drużynie, o tym, jak wygląda jazda w peletonie, o niezliczonych startach w kolarskich wyścigach Marty. Opowie z rozbrajającą szczerością i uśmiechem o swoim kolarskim życiu, ale nie tylko. Chciałaby skoczyć ze spadochronu, wejść na Mont Blanc i oczywiście założyć błękitną koszulkę mistrzyni świata. Nie wiem, czy wiecie, ale Marta nie pije espresso, natomiast uwielbia naleśniki mamy z serem oraz włoską pizzę. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na całość rozmowy 6 grudnia. Do usłyszenia.
No i właśnie mój brat namówił mnie. Był październik, lało, niedziela. Pojechaliśmy wraz z rodziną, ale ja wyprzedziłam tych wszystkich chłopaków i nie pamiętam dokładnie, co wtedy czułam, ale na pewno gdzieś tam byłam szczęśliwa. Myślę, że od razu to pokochałam. Bardzo się cieszę, że właśnie poszłam w tym kierunku, że wybrałam ten rower, choć myślę, że we wszystkim bym się odnalazła, ale nie wszystko dawałoby mi tak ogromną radość. No nie da się wszystkiego zrobić od razu, trzeba, no ja bym to wszystko chciała już, no nie? Ja już bym chciała być mistrzem świata. Właśnie ten sport uczy mnie takiej pokory, systematyczności, ciągłej pracy, walki z własnymi słabościami. Ten wynik mnie po prostu napędza do dalszej pracy, to jest taka moja motywacja. No na przykład na Rubenie, no było powiedziane, że to był fajny wyścig, też taka fajna lekcja, bo tak naprawdę uświadomiłam sobie, że to jest właśnie to kolarstwo, które gdzieś tam lubię. Ja wywróciłam się, tak, że normalnie wszyscy myśleli, że gdzieś już nie żyję w tym lesie, bo tak, żeby było inaczej, bo tak naprawdę jak stajemy na starcie, no to wszyscy mamy równe szanse. Mi mówił, żeby jak najszybciej pokonać przeszkodę i po tej przeszkodzie jak najszybciej się rozpędzić. Jeżeli jak mi fajnie wychodzi kolarstwo, to ja nie pójdę grać w szachy, nie? Bo nie umiem. Ja nawet nie wiem, jak tam się tym poza konikiem, to jak się reszta poruszy. Jak jesteś dobrą góralką, no to jeździ po tych górach, szkul się w tym, rób wszystko, żebyś po prostu była w tym jak najlepsza. Wieje wiatr i wiem, po której stronie się ustawić, jak się schować. Czasami tak sobie myślę, że jak jadę w tym peletonie, to ja jestem takim mistrzem ściemniania tak naprawdę. No bo taki jest sport, nie? Nieraz możesz po prostu, jedziesz na te finisze i tak naprawdę nic z tego nie ma. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty cię ktoś wyprzedza, no po prostu byli lepsi, ale ty musisz wiedzieć, że dajesz siebie 100%. Jeździłam wtedy 10 lat na rowerze. Dzień w dzień trening, dzień w dzień marzenie o tym, żeby stanąć na podium. Musi być silna ta głowa, musi być nastawiona przede wszystkim pozytywnie. W sporcie nie można być mięczakiem, nie? Trzeba po prostu walczyć. Ślubowaliśmy, że będziemy reprezentować Polskę z dumą, wiarą, oddaniem.